Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na kolejny odcinek Giermaszu.
W tym programie przebiegniemy się po największej murawie na świecie.
Sprawdzimy starego point and clicka w nowych szatach.
Będziemy walczyć z hordami krwiożerczych monstrów.
Oraz pogadamy o tym, jak brutalny potrafi być wolny rynek.
Rozpocznijmy od gry, która co roku jest wyczekiwana przez niezliczoną rzeszę fanów, która deklaruje, że jej i tak nie kupi w tym roku, a potem i tak ją kupuje. EA Sports FC 25 ujrzało światło dzienne i pora porozmawiać o pierwszych wrażeniach płynących z tego tytułu.
Jak co roku spotykamy się w studiu i jak co roku gadamy o prawie tej samej grze.
I jak co roku była bitwa o to, kto to weźmie. To
nie, w tym roku nie było takiej bitwy.
Znaczy, no, ty były bardzo chciałeś, ale udało mi się cię przekonać.
Mówimy tutaj o EA Sports FC 25, czyli kiedyś w serii znanej pod tytułem FIFA.
Tak, i gra sportowa, piłka nożna. Mieć tutaj taki słoiczek, że za każdym razem jak powiemy FIFA, powinniśmy rzucać zeta, nie?
Nie, no co ty, ja tyle nie zarabiam.
A za zaoszczędzone pieniądze sobie kupimy mieszkanie tutaj w tym wieżowcu obok nas.
Właśnie, no bo bądźmy szczerzy, no jeśli przez te kilkadziesiąt lat jesteśmy przywiązani do jednej nazwy, to teraz tak trochę ciężko się przedstawić. Choć powiem ci, że u mnie to już jest tak w miarę bardziej naturalnie.
Nie, u mnie jeszcze nie.
I tak jak było powiedziane, recenzję przygotuje oczywiście Kacper Narodzony. Tak. Dzisiaj pogadamy o pierwszych wrażeniach, bo ja jako osoba, która nie kupuje gier na premiery i powiedziała, że jej nie kupi, oczywiście ją kupiła. Tutaj ze względu na syna, ze względu na to, że kupiłem tę wersję, która jest dostępna na dwóch generacjach konsol PlayStation 5 i 4.
A ja byłem tą osobą, która powiedziała, że w tym roku na pewno nie będzie w to grać, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Właśnie. I w tym momencie doszło do tego, i to przypadkowo nie było planowane, że Kacper Narodzonek ograł ten tryb
Ultimate Team,
a ja, Michał Król, ograłem tryb kariery samodzielnie oraz dostawałem regularne wciry od mojego 14-letniego syna.
The future is now, old man.
No właśnie, więc może jako, że ty masz recenzować, to może ty najpierw opowiedz nam trochę o Ultimate Team, przede wszystkim w trzech słowach, co to jest za tryb, a później jakie wrażenia.
Znaczy, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym jest Ultimate Team, to po pierwsze zapraszamy do wyjścia spod kamienia, ponieważ to jest najbardziej medialny tryb FIFA. Nie da się ukryć, że...
Czego? Jakiej gry?
No i widzisz, dobra.
Rzucaj do słoika.
Dobra, no, prześlę ci blikiem. To jest najbardziej medialny tryb EA Sports FC 25. No i co to jest za nazwa? No FIFA po prostu łatwiej.
No tak,
dobra, nieważne.
Łatwiej.
Wracając do meritum. Zbieramy karty z zawodnikami, teraz też z zawodniczkami, budujemy własny skład, mierzymy się z innymi ludźmi lub ze sztuczną inteligencją i rozwijamy swój skład. W samym Ultimate Team nie ma zbyt dużo zmian, ale jest zmiana, którą chciałbym poruszyć na początek, która dotyka wszystkie te tryby. I ty wiesz już, o czym mówię. Rush.
A, no tak.
Rush to jest tryb, który zastępuje trochę znaną z poprzednich edycji Voltę.
A on jest w Ultimate Team też?
Jest w Ultimate Team, aha, jest w karierze, jest dostępny jako szybki mecz. Wiem, bo sprawdzałem. I to są mecze 5-5, tylko jeżeli ktoś grał w Voltę...
No tam były boiska zamknięte bandami.
Czasem były zamknięte bandami.
W większości, bo były też otwarte. Ale szybkie te mecze, tylko tam było chyba 3-3, jeśli dobrze
pamiętam. Tam było od 3-3 do 5-5.
Aha,
tam
okay.
Można było sobie wybrać.
Zasady gry można było, że tam były jakieś boosty, że na przykład szybciej biegał i były takie rzeczy.
Największą różnicą w tym, poza mechanikami, jest wygląd tego wszystkiego, bo nie wiem, czy pamiętasz Voltę, to było rzeczywiście takie granie na podwórkach, wiesz, jakiś taki streetball, malutkie bramki.
Kamera była blisko umiejscowiona.
Kamera była blisko, a tym razem w Rushu gramy na wielkich stadionach.
Znaczy, no to nie są wielkie. To znaczy, są średnie boiska, tak bym powiedział.
Tak, średnie boiska, ale to jest obudowane trybunami z każdej strony. Tam jakieś Nike Air Zoom Arena, jakiś, wiesz, komentator niby latynos, ale mówiąc po angielsku zupełnie
z innego. Ja miałem inaczej, bo ja miałem, to już wspomnę tylko, bo ja w trybie kariery miałem ten tryb Rush, ale jest on tak fajnie wpleciony, że dotyczy, przynajmniej na razie jak grałem,
młodych zawodników.
Tylko i wyłącznie młodych zawodników, tak, jest akademia. I żeby przyspieszyć rozwój zawodników z akademii, można wystartować w takim mini turnieju właśnie w tym trybie Rush, gdzie gra się 5-5. Tam nie pamiętam teraz, chyba 3 albo 4 mecze są, czyli tam finał, półfinał, ćwierćfinał, nie wiem, czy 1/8 jest. Więc ja de facto tylko to liznąłem. Jest normalne boisko na murawie, dosyć małe, ale jak na tylu zawodników jest odpowiednie, ale nie ma żadnych trybun, jest cisza w ogóle, spokój.
Ja to widzisz, to jest różnica. Już dlatego fajnie, że akurat całkiem przypadkowo zderzają się nasze dwa pierwsze wrażenia, że to tak określę, ale zgodzisz się na pewno z jedną rzeczą. To jest inne niż Wolta.
Oj tak, ale wiesz to, bardziej piłkarskie. Nie takie streetballowe, tylko bardziej przypominające piłkę nożną z dużych stadionów niż z tych podwórek, gdzie robi się
triki. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś będzie tęsknił za Woltą w szybkim meczu, można sobie pieknąć 3-3.
A, jest.
Tak, bo sprawdzałem.
Ale z bandami też?
Tak, boisko są do wyboru. To jest jakby okrojona Wolta i dodany rush.
Fajnie, to akurat jest na plus, widać, jak w tej fifce. Zawsze wszystkie nowości witamy.
W czym?
Kurczę, złotówka do szujka, bach. EA Sport FC25. Dobrze, będziemy się pilnować.
Tak, jeszcze... tak.
Dobra, a co jeszcze nowego jest w Ultimate Team? Bo karty rozumiem, że dostajemy na początku jakiś zestaw kart, na zasadzie otwieramy te paczki wirtualnie.
To jest historia znana i lubiana przez ostatnie 15 lat, to na tym nie będziemy się rozwodzić i tam rzeczywiście zmian zbyt dużo nie ma, ale zmiana też, która dotyczy wszystkich trybów, zmiany w możliwości ustawiania taktycznego zawodników. Kiedyś było tak, że możemy sobie zrobić swoje formacje i tak dalej, no takie podstawowe, wyżej się ustawcie podczas meczu, niżej. A teraz piłkarzu możesz przypisać rolę na boisku.
To też widziałem, no.
Tak, na przykład...
Najlepiej chyba to na lewym obrońcy albo prawym obrońcy, bo u mnie przynajmniej tak było, że było tak, że mogłem mu dać zadanie po prostu lewego obrońcy, mogłem mu dać, że będzie ofensywnym lewym obrońcą, tak. Mogłem mu dać, że będzie wahadłowym, czyli bieganie de facto po całym boisku i tak dalej. I to, powiem szczerze, fajna sprawa.
Albo na przykład przykład z mojego składu, dajmy na to, Gianluca Vialli. Mhm. Karta hero i mogę mu dać tak, że może być, to się nazywa list pola karnego, że to czeka na 16. Wysunięty na passing, czyli po prostu, wiesz, laga na Gianluca i tam...
Laga na Robercik.
Tak, ale może dać, że się cofa. To samo masz ze skrzydłowymi, jest tak jak
wszystkie
mówiłeś,
możliwości.
Wahadłowy, schodzący.
I powiem ci, że to jest gigantyczny plus w momencie, kiedy mamy w składzie zawodnika, który znany jest z tego, na przykład, nie wiem, Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Wiemy, że to jest prawy obrońca, ale on świetnie dośrodkowuje, więc jemu możesz dać rolę wahadłowego lub nawet właśnie ofensywnego, bocznego obrońcy.
Tak,
nie?
I to jest też tak, że każdy z tych zawodników w innej roli odnajduje się lepiej. Mhm. Logiczne. I też na przykładzie Trenta, też mam go zresztą w składzie w
moim tam się jakieś atletii. Gwiazdki pamiętam pojawiają.
Plusiki.
Plusiki, przepraszam.
Tak, o, i
plusiki.
Możesz mieć jeden plusik lub dwa plusiki. I to ci mówi, jak dobrze piłkarz odnajduje się w danej roli. Z tego co pamiętam, Trent ma taką rolę najlepszą jako nowoczesny prawoobrońca. Mhm. Czyli on ma zadania defensywne na prawej stronie, ale lubi schodzić gdzieś tam w okolice środkowego pomocnika, tam szóstka, ósemka, te pozycje. I to pokazuje też zresztą, jak Trent Alexander-Arnold gra w prawdziwym życiu.
Tak.
Bo on często też zajmował pozycję w środku pola. Tak. Więc.
No to na przykład Bruno Fernandes z United ma, jak mu dasz na zasadzie playmaker, to wtedy właśnie on zyskuje plusa, bo jak ma zwykłego ofensywnego pomocnika, to już nie jest tak.
No i moglibyśmy przytaczać takie przykłady, ale...
Ale wiecie, jedna rzecz mi się bardzo nie podoba w nowej FIFA. Mamy oczywiście... W jej sporcie FC25, masz rację. Możemy wybrać sobie formację, rolę, zagęszczenie pola i tak dalej. To, co było, ale brakuje mi czegoś, co było w poprzedniej części. W każdej chwili, mając jakieś ustawienie zawodników, mogłem wcisnąć kwadrat z tego, co pamiętam, i przesunąć tego, ręcznie przesunąć tego zawodnika nad, w jakimś tam w lewo, w prawo, do góry, w dół. Troszeczkę skorygować jego pozycję
coś
na boisku.
Jest.
Teraz tego nie ma. I mi to na przykład brakuje, bo to było zawsze dla mnie przydatne w momencie, kiedy któryś z moich piłkarzy, na przykład środkowych pomocników, dostał czerwoną kartkę. Wtedy nie zmieniając formacji, po prostu przesuwałem dostępnych dwóch, których jeszcze miałem, pomocników i mogłem sobie jakieś tam ułożenie zrobić. Teraz tego nie ma i to jest dla mnie akurat minus.
To jak się żalimy, nie wiem...
Nie dostajesz jeszcze czerwonej kartki, więc nie wiesz, o czym mówię.
Nie, dostałem raz nawet.
No, aż raz. Wow.
Tak. Ale gram na trzech obrońców z tyłu i wtedy to nie jest problem.
A, no tak. No nie, ja często koszę niestety. Z synem grałem w tryby zwykłe i tam czerwone kartki. O,
dobra, zanim jeszcze wrócimy świtości. Zanim jeszcze wrócimy do żali, wróćmy jeszcze na chwilę do raszu, bo zapomnieliśmy o czymś ważnym. Niebieskie kartki.
A, no, świetna
nie wiem,
sprawa.
Jak to umknęło. W trybie rasz mamy po faulach żółte kartki, tak, ale nie ma czerwonych. Jest kartka niebieska,
którą dostajesz albo po dwóch żółtych, albo po jakimś super brutalnym.
No tak, no na zasadzie
od tyłu.
Na zasadzie
tak
czerwonej kartki. Tylko wtedy nasz piłkarz nie schodzi z boiska do końca meczu, tylko na minutkę.
Tak.
No. Jak stracimy bramkę, to, ta minutka zmniejsza się o 15 sekund.
Tak?
Ale to...
A, tego nie, tak, to... nie tracę bramek, nie traciłem tam bramek, więc
no,
nie wiem.
Jestem dobry, dostałem się od 14 latka.
Nie, ale w Rushu to grałem w trybie kariery sam.
No to dobra. Ale no, to jest myślę też ciekawa rzecz, bo jakbyśmy Znam ludzi, którzy by kończyli Rasha w dwójkę, jakby to były czerwone
no
kartki.
No tak, tak. Ale wiesz co jeszcze mi się podoba w EA Sports FC25? To, że dopracowano do środkowania. Trafiał mnie szlak w poprzedniej części, kiedy mój boczny albo ofensywny jakiś zawodnik mój na lewej, prawej stronie, albo nawet boczny obrońca dośrodkowywał i mimo, że statystyki dośrodkowań, podań dalekich miał dobre, to to dośrodkowanie szło do nikogo albo po prostu przerzucane było i tak dalej. Tutaj te dośrodkowania są lepiej dopracowane, dochodzą do zawodników. Fakt, że trzeba bardziej się postarać, żeby strzelić z główki, ale da się. I tak samo w rzucie rożnym, co mnie strasznie irytowało, głównie jak grałem z synem, że w momencie, kiedy ja dośrodkowywałem piłkę z rzutu rożnego, bardzo często ona lądowała u niego pod nogami i wychodził z kontrą. Praktycznie, nie wiem, na 10 rożnych 9 tak było. I mnie to trafiało. Mówię, jak to jest? Dlaczego ciągle trafia do niego? Dlatego nawet jak ta piłka się podbija, to nigdy nie pada pod moje nogi, niż że nie mogę strzelić strzału rozpaczy na bramkę i tak dalej, tylko on sobie wychodził z kontrą. Tu też się to zmieniło. To są takie drobne detale, które nazwijmy to znawcy FIFA, czyli osoby, które często w tym jej sporcie FC.
Razem ci podarowałem z powodów historycznych, ale
tak,
dobra.
Grały, zwracają na takie rzeczy uwagi. W ogóle tutaj defaultowa kamera, z którą startujemy grę, to było dla mnie zaskoczenie, bo ona była tak strasznie daleko.
Trzeba było się przestawić.
Nie, ja zmieniłem na starą, tam jest w opcjach. Nie, no,
można,
starą,
ale
bliżej.
Ja koniec końców się przestawiłem. I
to jest fajne, bo widzisz duży fragment boiska, możesz lepiej zaplanować akcję. Minusem jest to, że jak masz wejść w dribbling albo grasz z zawodnikiem, który jest u góry ekranu, czyli jak najdalej od ciebie, to to już jest problem, nie? No ale jeszcze tylko na koniec szybciutko powiem, tryb kariery jest bardzo podobny, nawet te same, jak podpisujesz kontrakt i są negocjacje, to są te same animacje, te same, tak samo wchodzą, tak samo jest wszystko poukładane, albo jak zawodnik od ciebie z klubu idzie na wypożyczenie lub go sprzedałeś, to to pożegnanie w tym wejściu, taki, bo jest lobby w klubie, jest tak samo jak w poprzedniej części i byłem totalnie zaskoczony, mówię, ty chwila, no przecież to jest nowa gra, a są te same animacje. Tak samo się cieszą, jak przychodzi nowy zawodnik, żegnają się tak samo, wszystko jest tak samo. I to jest dla mnie taki, jak pogram więcej, to będę, wiesz, mądrzejszy i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, byłem zaskoczony, że nie zrobiono nowych animacji. I to jest dla mnie, wiesz, no płacisz za grę tyle pieniędzy i tu jest to samo, co było rok temu.
Znaczy w sumie to pokazuje, że poszli bardziej w mechanikę niż w wodotryski, ale dobra, recenzja za tydzień.
Ważne, żeby dobrze grało, tak. Mi się na razie gra dobrze i za tydzień, może nawet, wiesz co, tak się zastanawiam, czy nie przegadamy tej recenzji, bo ja też będę jeszcze grał, to może zrobimy w ten sposób. Zobaczymy jeszcze, usłyszycie to na naszej antenie. Urlopujący się Jarek Gowin odkrywał na nowo tajemnicę Templariuszy w Broken Sword z Shadow of the Templars Reforged. Nie ściągnęliśmy Jarka do pracy w trakcie wypoczynku lub grania, więc jego recenzję przeczyta Kacper Narodzonek.
Giermasz. Recenzja.
No uwielbiam tę grę. Tak samo jak lata temu komiksowa grafika budowała niezwykły klimat, tak teraz znów czaruje i wciąga w klimat Paryża, zagadek i tajemnicy. Broken Sword, Shadow of the Templars Reforged wciągnął o mnie bez reszty. Od kilku lat tęskniłem za dobrej jakości przygodówkami. Po pierwsze dlatego, że ich szczyt popularności przypadł na czas, kiedy z racji młodego wieku nie miałem cierpliwości do rozwiązywania zagadek zawartych w tych produkcjach, a po drugie, kiedy już do nich dojrzałem, okazało się, że są już nieco zbyt archaiczne, aby czerpać z nich pełną przyjemność. A Broken Sword to była flagowa marka tego gatunku. I teraz przypomina o swojej świetności dzięki gruntownemu remasterowi. Niektórzy z naszych młodszych odbiorców mogą nie kojarzyć, że chodzi o przygotówki typu point and click, w której działania często sprowadzają się do przeszukiwania planszy w poszukiwaniu przydatnych przedmiotów. Najważniejsza jednak w produkcjach tego typu jest fabuła, którą odczytuje się w tych najlepszych produkcjach jak dobrą książkę. Dlatego też nie powiem wam o niej ani słowa, jednak wiem z opinii różnych graczy, równie starych jak ja, którzy ukończyli już lata temu ten tytuł w pierwotnej wersji, że nadal ich zaskakiwała, intrygowała, a ponowne odkrywanie poszczególnych wątków, które zdążyły się już zatrzeć w pamięci, przynosi mnóstwo satysfakcji. Rozgrywka w dużej mierze sprowadza się do przeszukiwania plansz, szukania przydatnych przedmiotów i rozmów z innymi osobami, które mogą nam podsunąć wskazówkę popychającą historię naprzód i odwiedzanie coraz to nowych lokacji, które udaje nam się w miarę postępu gry odblokować. Graficznie Broken Sword Shadow of the Templars Reforged jest po prostu świetna. Taka, jak miała być. Taka, jak ją zapamiętałem. Czyli nie widzę żadnej różnicy między tym, co było wtedy, a tym, co jest teraz. Co oznacza, że graficy po prostu się spisali i udało się im nie zepsuć nam wspomnień, a być może jeszcze nowym użytkownikom zafundować zupełnie nowe. Polecam wam wykorzystanie opcji powrotu do pierwotnej oprawy graficznej. Dopiero to daje obraz ogromu pracy, jaka została wykonana podczas tworzenia remastera, choć nie wiem, czy remake nie byłby tu właściwszym określeniem. Postaci poruszają się ze swojego rodzaju wdziękiem. Gesty i mimika może nie są wybitnie szczegółowe, ale dają dzięki temu poczucie takiego ożywionego komiksu. I jesienny Paryż, w którym toczy się akcja, ma wiele uroku. Akcja dzieje się swoim własnym tempem, raz szybciej, raz nieco wolniej, ale Broken Sword Shadow of the Templars Reforged ma w sobie tyle wdzięku, że szkoda tu przewijać jakąkolwiek rozmowę czy przerywnik filmowy. Wszystko to jest na swoim miejscu i nie nuży. Pozwala za to głębiej wczuć się w akcję i klimat intrygi. Jest tu kilka spraw, które mogą dziwić czy też przeszkadzać. Małe opóźnienia w animacjach, niekiedy dziwna mimika twarzy na moment przed tym, kiedy postać zacznie mówić, czy takie dziwne zawahania się przed wykonaniem jakiegoś ruchu. Archaiczne są też oczywiście poszczególne rozwiązania, jak przepytywanie poszczególnych postaci, z którymi trzeba rozmawiać, pojawianie się innych opcji dialogowych dopiero kiedy wykonamy jakąś, wydawałoby się, nieoczywistą czynność. To jednak też można potraktować jako swego rodzaju zaletę, czy po prostu cechę. Daje możliwość przypomnienia sobie lub poznania, jak kiedyś robiło się gry. W każdym razie tę grę po raz kolejny udało się stworzyć bardzo dobrze, na 8 na 10. Nie wiem, czy data premiery Broken Sword była przypadkowa, ale jest to idealna propozycja na jesień w jakimś kocu, czy innym kubku herbaty albo kawy na wieczór, do dobrej książki, bo ta produkcja przypomina kawał solidnej literatury i to chyba najlepsza rekomendacja. Teraz przejdziemy do recenzji kolejnego remake'a. Michał Król podwinął rękawy i bił się z przeróżnymi, strasznymi stworzeniami w znanym z salonów gier Night Slashers.
W 1993 roku na automatach w salonach gier, ale raczej nie w Polsce, zadebiutował beat'em up Night Slashers. Chodzona bijatyka nie osiągnęła wielkiego sukcesu, zwłaszcza, że konkurencja była wtedy bardzo mocna. W tym samym czasie na automatach wyszły m.in. aktualnie kultowe tytuły jak Violent Storm czy Cadillacs and Dinosaurs. Mimo to Night Slashers zaistniał w świadomości graczy i 31 lat później może zrobić to ponownie za sprawą remake'u przygotowanego przez polskie studio Storm Trident. Scenariusz nie jest dziełem kandydata do Oscara, ale bądźmy poważni, w chodzonej bijatyce jest to najmniej ważne. Oto świat opanowała tajemnicza plaga potworów. Od zombiaków poprzez mutanty, wilkołaki po wampiry, z którymi ramię w ramię walczą także ludzie. No okej. Ostatnie nadzieje ludzkości spoczywa oczywiście w rękach elitarnych wojowników i tu do akcji wkraczamy my. W oryginale dostępne były trzy postaci. Cyborg, mistrzyni sztuk walki z Ameryki i europejski pogromca wampirów. Twórcy odświeżonej wersji Night Slashers poszli jednak jeden cios do przodu i dodali nową, grywalną postać. Chinkę Liu Felin, która jest mistrzynią azjatyckich sztuk walki. No i nasza wesoła gromadka rusza w świat walczyć ze złem. Night Slashers Remake to klasyczna chodzona bijatyka. Trzy ciosy na krzyż, rzut specjal i chodzenie ciągle w prawo. Przeciwników jest mnóstwo, padają jak muchy, kilku wymaga większego wysiłku, są też obowiązkowe walki z bossami, a to trzeba obić księcia Drakulę, mumię, golema czy znanego wszystkim Frankensteina. Są też dwa przerwnikowe poziomy bonusowe, kopanie wychodzących z ziemi nieumarłych i rzut zombiakiem w dal połączony z kręglami. Wielkim plusem gry jest lokalny tryb kooperacji do 4 graczy, więc kanapowa zabawa nabierze dużych rumieńców. Twórcy remake'u dodali opcję ustawień własnych zasad gry. Można wprowadzić limity czasowe, czy spowodować, że zwłoki przeciwników wybuchają. Co trochę wydłuża zabawę, która niestety, no, jest bardzo krótka. Przejście całej gry jedną postacią na najniższym poziomie trudności to ledwie kilkadziesiąt minut. I mówię tu o tym, że to bliżej pół godziny niż pełnej godziny. Przejście każdą z postaci różni się tylko zakończeniem i wyglądem ciosów, więc skończenie wszystkimi, całości, na normalnym poziomie trudności to dosłownie kilka godzin. Trzeba jednak pamiętać, że gra jest tania i kosztuje jedyne 40 zł. Odświeżona została także ścieżka dźwiękowa i jest opcja włączenia oryginalnej. Największe zmiany to oczywiście grafika, stylizowana na animację, ale całość zrobiona w starym stylu. A teraz wygładzanie wszystkiego wygląda po prostu przeciętnie. Odnoszą wrażenie, że brakuje tu klatek animacji, które są bardzo oszczędne, także specjalnie nie wywołują efektu wow, po prostu są, coś się dzieje i tyle. Poziomy są różnorodne pod względem projektów, ale także i tu wygładzanie wyszło raczej na niekorzyść. Wspomniane dobrze piksele miały klimat, teraz go już nie ma. A grafika, jak na dzisiejsze standardy, no wygląda no, przez to biednie. Night Slashers Remake to bez wątpienia ukłon w kierunku świata horrorów, miłośników gore oraz oczywiście chodzonych bijatyk. Będę szczery, daleko grze do klasyków. To nie ta sama liga co Final Fight czy Violent Storm, które zachwycały dosłownie wszystkim. Jeśli nastawiacie się na zabawę ze znajomymi, będzie dobrze. Jednak samodzielna rozgrywka skończy się bardzo szybko. Pamiętać trzeba o tym, że gra kosztuje 40 zł, co jest olbrzymim plusem. To dobry średniak, więc ocena 6 na 10. Wolny rynek ma to do siebie, że potrafi być brutalny. Przekonali się o tym nie pierwszy raz gracze. Przybliżymy wam niedawną sytuację z edycją PS5 Pro wydaną na 30-lecie PlayStation, która rozeszła się w mgnieniu oka, lecz niekoniecznie do domów graczy na całym świecie.
Miałeś szaraka.
No, ja jestem w tym wieku, że tak. Szarak, czyli pierwsza konsola PlayStation, nie jeden, nie one, jak było, tylko wtedy się
po prostu mówiło PlayStation,
bo tak, nie... Później jak była PlayStation 2, to się mówił PlayStation 1.
Albo PSX, ale to tam.
Tak, szara, stara, dobra, fajna konsola, piękny kolor, uwielbialiśmy ją, wszyscy, którzy ją mieli, kochali. To był przełom, wtedy na trójwymiar postawiono i tak dalej, ale zostawmy to, dlaczego mówimy o szaraku.
Powiedz mi, jak usłyszałeś PS5 Pro, 30. rocznica.
Tam w ogóle był.
I zobaczyłeś ten szary kolor. Zabiło mocniej?
No zabiło. Choć fakt, że to nie tylko PlayStation 5 Pro, tam był cały zestaw tych sprzętów, to się dokładnie nazywała kolekcja na 30-lecie właśnie pierwszej konsoli PlayStation, przygotowana przez Sony. Taka oczywiście nie lada gratka dla fanów, no i kolekcjonerów, bądźmy szczerzy, bo to było nawiązanie do wyglądu pierwszego sprzętu, tak naprawdę jak wyglądu, koloru, no tu chodzi, no tak. Chodzi głównie o ten kolor, czyli taki szary, szarak i tak dalej, no i wystartowała przedsprzedaż także w Polsce. I
ile tam ich było? 12 tysięcy?
Poczekaj, bo są, już okazuje, że są dostępne PlayStation 5 konsole w kolorze szarym. Są oczywiście pady DualSense, one kosztują 369 zł, jeśli nie pamiętam, w szarym kolorze. Jest PlayStation Portal, czyli to urządzenie do przenośnego grania w de facto streamowaną rozgrywkę za 1100 zł. I te PlayStation 5 właśnie na 30-lecie szaraka są dostępne za tam, w zależności od konfiguracji, 2300-2400 zł. Ale Sony przygotowało też wersję, tak jak wspomniałeś już, PlayStation 5 Pro na 30-lecie, czyli tej ulepszonej, super wydajnej, nowej, powiedzmy,
znaczy,
nowej konsoli.
O samym PS5 Pro już rozmawialiśmy, więc nie będziemy się na ten temat rozwodzić
tak,
za długo.
Ale wyszła ta właśnie szara wersja PlayStation 5 Pro, no i niektóre osoby sobie siedziały w domu i o tak, kupię sobie, będzie pięknie wyglądać. A zwłaszcza osoby, które na przykład nie mają PlayStation 5 Pro, jeszcze nie kupiły, bo mają PlayStation 5 na przykład, ale planowało, albo kolekcjonerzy, cokolwiek. No i Sony ogłosiło, że no wydają w nakładzie niestety 12 300 sztuk. Co na cały globalny rynek?
No nie za dużo.
No nie za dużo, to powiedziałbym nawet, że bardzo, bardzo, bardzo mało. Zwłaszcza, że na to, że nie wiem, PlayStation 4 w sumie sprzedało się w ponad 100 milionach egzemplarzy, więc widzimy, jaki tu jest rozstrzał. No i ci, co chcieli kupić, zacierali rączki. Wystartowała promocja sprzedaż. No i de facto po kilku sekundach nie mogłeś już kupić konsoli.
Żebyście mieli świadomość, kilka sekund to jest tyle, ile zajmuje mi po wstaniu z łóżka stwierdzenie, że to nie będzie dobry dzień, więc to naprawdę nie jest długo.
Tak, albo przeciągnięcie i tak dalej. Problem polega na tym, problem dokładnie ten sam, który pojawił się przy premierze konsoli PlayStation 5. Dokładnie ten sam problem się
pojawił. To nie jest tylko tego problemu, bo ten problem wraca już od lat.
I dotyczy różnych sprzętów i tak dalej. Mówimy tutaj o tak zwanych skalperach. Czyli są to osoby, które posiadając duże zasoby gotówki, używając odpowiedniego oprogramowania lub nawet ludzi, bo tak też może być, wykupują sprzęt na pniu i robią to tylko i wyłącznie po to,
żeby go sprzedać z dużą przepiską.
Żeby 5 minut później wystawić na serwisach aukcyjnych z gigantyczną wręcz przebitką. Ja przypomnę, że PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 zwykłe, które były sprzedawane w Polsce, jeśli ktoś zamówił w tej przesprzedaży w sieci na przykład marketów jakichkolwiek, to miał praktycznie gwarancję, że tą konsolę dostanie. Ale kiedy ona już miała swoją premierę oficjalną, czyli ja poszedłem do sklepu odebrać i ktoś by chciał kupić, to tych konsol w sklepach było bardzo mało. I w tym momencie też pojawili się skalperzy, którzy wykupili wszystkie konsole, jakie były i każdy mógł sobie ją kupić bez problemu, ale wchodził na serwis aukcyjny w Polsce i na przykład musiał doliczyć 1000 zł do ceny pierwotnej, która normalnie jest w sklepie. No i ci, co mają pieniądze, machnęli ręką, kupili. Ci, co chcieli bardzo, a nie mieli pieniędzy, to musieli dołożyć więcej i niestety kupowali. I osoby takie, które skalperzy tak zwani, którzy wykupywali ten sprzęt, zarobili niesamowite pieniądze na tym, że wykupili cały dostępny sprzęt i sprzedawali, że tak powiem, z drugiej ręki. I sprawa powróciła właśnie przy PlayStation 5 Pro wersji tej na 30-lecie Sony, bo one rozeszły się w kilka sekund. I to, że się rozeszły w kilka sekund, to akurat mnie nie dziwi. I teraz uwaga. Standardowo ta konsola za granicą kosztowała $1000.
No to chyba wiem, co teraz powrócisz.
Tak. I pierwsze aukcje, które się pojawiły na eBayu, czyli największym serwisie chyba sprzedażowym na świecie, była przebitka 10-krotna, czyli za $10,000. Oczywiście pojawiały się oferty dużo droższe, ciutkę tańsze i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chciałbyś, ty w tej chwili stwierdzasz, dobra, kupuję PlayStation 5 Pro na 30-lecie, szare, będzie super, no to musisz mieć tak w 10 tysięcy gotówką. Znaczy, wiesz,
10 tysięcy dolarów.
Gotówką. Tak, 10 tysięcy dolarów.
To tak szybko szacując, sprzedam samochód i...
I nadal ci będzie brakować.
Masz kupca na nerkę?
No, mam, bo sam chcę kupić szaraka. To jest ogólnie dramat. Nie wiem, jak jest w Polsce w tej chwili, ale podejrzewam, że jeśli jest na naszych aukcyjnych serwisach, to też są z taką przebitką, że no nie zapłacicie 5 tysięcy, tylko zapłacicie 15-20 tysięcy albo i więcej. Jest to oczywiście skandal. Gracze, ci co chcieli kupić, kolekcjonerzy, bo są tacy, którzy kupują konsolę, żeby sobie postawić w RAM na półce, w gablocie i ona tam stoi, nigdy nawet może nie być
otwarta.
Dla niektórych oczywiście jest to kwestia jakiejś inwestycji, żeby za ileś tam lat możliwość, niekoniecznie musieć, ale możliwość mieć sprzedaży. Niektórzy trzymają i będą trzymać do nie wiadomo kiedy takiej konsole i takie osoby, którym naprawdę zależy na tym sprzęcie, żeby go używać, mieć w kolekcji, no to dotyka bardzo, nie? No bo w tym momencie zamykają się im drzwi albo zapłacą tyle szmalu i mają straszny żal do Sony, że po raz kolejny nie zabezpieczyło tej sprzedaży w jakikolwiek sposób. To było na zasadzie rzucone, macie, kupujcie. No i skalperzy, którzy byli przygotowani, którzy mają oprogramowanie lub ludzi i tak dalej, no wykupili je praktycznie natychmiastowo. Były nawet takie, u nas na serwisach aukcyjnych działają takie, są strony zewnętrzne, programy zewnętrzne, nazwy nie będę specjalnie mówił, gdzie możesz wskazać daną aukcję, która cię interesuje i w momencie, kiedy jest tam sekunda dosłownie do jej końca, on podbija kwotę. Tak, żebyś po prostu to wygrał. To jest no, niefajne. Oczywiście tam możesz sobie ustawić kwotę, którą chcesz zapłacić. Na przykład, nie wiem, przedmiot kosztuje 1000 zł, tak? Ty dajesz 1100, tam ci daje komunikat, że ty aktualna cena to 1050, tak? W momencie, kiedy ktoś da 1070, to twoja ta 1100, którą wyznaczyłeś, wchodzi tak jakby z automatu. No ale jak ktoś da 1110, no to nie kupisz. I skalperzy właśnie dają jakieś tam ceny, nie wiadomo jakie i wykupują, no na pniu po prostu. Czy to aukcje, czy to sklepy, tu akurat mówimy o sklepach. Osobiście uważam, że jest to naprawdę bardzo niefajne, bo zwykły szary gracz tego sprzętu kupić
problem jest jeden.
Nie miał.
My mówimy o tym, że to jest proceder brutalny, niefajny, że to jest skandal, potwarz. Tylko to wszystko jest legalne.
Tak. Wolny rynek. I tak. To jest ten problem, ale ja mówię, ja bym jednak chciał, bo ja rozumiem, że dla firm liczy się to, że sprzedali. Na zasadzie zeszło, zarobiliśmy, jest super.
No,
ale chwila, no ale mówimy tutaj o o graczach, tak? For the players. To jest to hasło, którym Sony się reklamowało przez lata, które dosyć mocno straciło na znaczeniu. Dlaczego nie zrobić tego tak, że nie wiem, musisz mieć konto na PlayStation Store, połączyć i wtedy jesteś w jakimś pierwszym rzucie uwzględniany i możesz ją kupić normalnie, legalnie. Skalperzy nie założą 500 kont, które są na przykład nieaktywne. To jest wszystko do sprawdzenia.
Albo ograniczenie, nie wiem, że możesz kupić 2 sztuki.
No ale wiesz, to wystarczy, że on w sklepie na przykład jakimś, gdzie były wystawione te konsole, ma założonych 100 kont. No i może sobie kupić, bo ma 100 kont, jedno na sztukę i okej, kupił 100 konsol. Ale jakby to miało być powiązane na przykład z PlayStation Store, aktywnym kontem, no to już by tak nie kupili, bo oni zakładają konto tylko po to, żeby wykupować, żeby później zarabiać
znaczy,
dalej.
Teraz rzucamy w eter takie pomysły, bo to nie nam myśleć, ale...
No rozwiązań naprawdę można by było wiele zrobić, szkoda tylko po prostu tutaj graczy i tak jak mówię, tu przewinęła się straszna lawina pretensji do Sony, do marki PlayStation, właśnie, że nie for the player, tylko for the payers, czyli ci, co płacą. Połączyło się to oczywiście, nie wiem, czy słyszałeś, to już na koniec tylko wspomnę o remasterze Horizon Zero Dawn, który jest zapowiedziany, że będzie remaster, będzie ładniej wyglądał i tak dalej. I teraz w ogóle dla mnie to jest szok. Bo Sony ogłosiło, że mając zwykłą wersję tej gry, dopłacasz $10 i masz wersję remaster, to możesz grać na PlayStation 5 w takiej jakości, choć ta gra na PlayStation 4 wygląda obłędnie, po prostu obłędnie. A teraz będziesz mógł dopłacić $10 i mieć wersję na PlayStation 5, która będzie wyglądała jeszcze bardziej obłędnie. Fun fact jest taki, że ta gra, jeśli dobrze pamiętam, kosztowała $20. To co Sony zrobiło, żeby ktoś nie kombinował? Bo normalnie jak chcesz kupić remastera, on kosztuje $50, tak? 50. 20 kosztuje zwykła wersja. Więc jeśli kosztuje $20 zwykła wersja, to dokupujesz te za $10 tą łatkę i masz wersję za $30, masz remastera na PlayStation 5, tak? Nie. Sony podniosło cenę podstawki. 2 razy. Nie kosztuje 20, tylko $40. Po prostu podnieśli od tak cenę gry, która ma już nie wiem ile lat, żebyś nie mógł sobie taniej kupić wersji.
Dystrybucja cyfrowa, Monopoly.
No,
dzień dobry.
No właśnie, ale wiesz, i tutaj naprawdę, no ja bardzo lubię markę Sony. Miałem praktycznie, oprócz PlayStation 3, miałem wszystkie konsole Sony. Bardzo sobie cenię, lubię te marki, gry i tak dalej. Ale to było tak niefajne, jest niefajne zagranie w stronę nie graczy, tylko naszego zarobku. Ja rozumiem, że to jest korporacja, ma zarabiać, no ale serio? Naprawdę taki splunięcie w twarz graczom, no to takich rzeczy się po prostu nie robi, nie? Oczywiście jak masz swoją grę w bibliotece, to jest inna sprawa, to kupujesz łatkę i masz z głowy, no ale jeśli na przykład ktoś chciałby zaoszczędzić pieniądze, czy nawet nie zaoszczędzić, ma w planach kupić no tej gry i chciał kupić ją za $20, a to nagle bach, 40. A dlatego, bo remaster wychodzi za niedługo, a ja nie chcę remastera, to już twój problem, płać 40. No niefajne, niefajne.
Tak działa wolny rynek.
No właśnie, to tak jak mówię, jak chcecie szarą konsolę PlayStation 5 lub PlayStation 5 Pro kupić, no to będziecie mieli problem. Znaczy ze zwykłą piątką jeszcze może kupicie, bo tam nie było limitowanego nakładu, ale PlayStation 5 Pro, jak chcecie mieć szare, ładne na 30-lecie Sony PlayStation,
no to weźmiemy spray i będziemy malować.
Nereczkę sobie sprzedajecie, samochód albo zastawiacie mieszkanie, nie wiem, i kupujecie.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
A za tydzień mamy zaplanowane dla Was kolejne recenzje gier, więc szukajcie nas także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.